Jeżeli istnieje dziś w humanistyce pole, gdzie mit neutralności kompromituje się najbardziej widowiskowo, to nie jest nim wcale ekonomia czy prawo. To sama filozofia ponosi tu największą porażkę. Przez wieki przedstawiała się jako bezstronny sąd rozumu nad światem, ukrywając swój faktyczny monopol. Zbyt często była po prostu sądem konkretnego typu człowieka nad całą resztą ludzkości. Praca Sabiny Lovibond nie stanowi jedynie rekonstrukcji przypadku Iris Murdoch. Jest to bezlitosny akt diagnostyczny, wymierzony w sam rdzeń zachodniej formacji intelektualnej. Lovibond bada głęboką matrycę wyobrażeniową naszej kultury. To w niej myślenie abstrakcyjne i przywilej reprezentowania człowieka w ogóle zdeponowano od dawna po stronie męskości. Stawką jest tu cicha konstytucja świata teorii decydująca o dystrybucji poznawczego kapitału. Kto ma prawo być z miejsca rozpoznany jako suwerenny podmiot poznawczy? Kto uchodzi za naturalne źródło pojęć, a kto musi spłacać lichwiarsko drogie odsetki samouzasadniania, by jego słowo zyskało wiarygodność? Lovibond obnaża ukrytą infrastrukturę dyskursu. Pokazuje dobitnie, że filozofia nigdy nie była wyłącznie zbiorem logicznych twierdzeń. Stanowi ona potężny system ikon, gestów i przedrefleksyjnych nawyków uznania, które nieustannie regulują dostęp do prawdy. Pojęcie wyobraźni społecznej, którym operuje autorka, wyrasta z myśli Corneliusa Castoriadisa. Wyobraźnia społeczna, czyli dynamiczny zespół znaczeń i wzorów percepcji, pozwala społeczeństwu rozpoznać siebie i nadać sens własnym hierarchiom. Jeśli te intuicje przeniesiemy na pole filozofii, otrzymamy wniosek dla wielu niezwykle nieprzyjemny. Autorytet intelektualny nie jest wyłącznie rezultatem argumentu, lecz w równej mierze efektem uprzedniego uznania. Ktoś musi zostać zawczasu zobaczony jako nośnik teorii, otrzymując swoisty kredyt zaufania na rynku idei. Bez tego kapitału symbolicznego myśl napotyka na mur obojętności. W zachodniej wyobraźni społecznej to mężczyzna zajmuje miejsce przezroczystego medium, które mówi w imieniu uniwersalności. Kobieta nie wchodzi na intelektualną scenę jako czysty umysł, lecz jako ciało oznaczone i byt semantycznie obciążony. Mężczyzna może być po prostu filozofem, dysponującym monopolem na abstrakcję, podczas gdy kobieta bywa co najwyżej kobietą filozofującą. Ta asymetria nie jest błahostką językową. To prawdziwa metafizyka prestiżu, która brutalnie weryfikuje dostęp do uniwersalnych prawideł. Na tym skomplikowanym tle teoria niesprawiedliwości epistemicznej, którą sformułowała Miranda Fricker, okazuje się bezlitosnym aparatem rentgenowskim. Fricker definiuje ową niesprawiedliwość jako specyficzny rodzaj krzywdy, w którym jednostka doznaje uszczerbku w samej istocie bycia podmiotem poznającym. Zostaje ona brutalnie odarta ze statusu kogoś, kto jest zdolny wiedzieć, interpretować i wnosić pełnoprawny wkład do wspólnego zasobu sensu. W swojej klasycznej postaci koncepcja ta rozróżnia niesprawiedliwość świadectwa oraz niesprawiedliwość hermeneutyczną. Pierwsza polega na tym, że wskutek systemowych uprzedzeń odbiorca przypisuje mówcy drastycznie zaniżoną wiarygodność. Druga występuje wtedy, gdy marginalizowana grupa społeczna nie dysponuje odpowiednimi zasobami pojęciowymi, aby adekwatnie opisać własne bolesne doświadczenie. Kiedy kobieta wkracza w uświęconą przestrzeń teorii, nie tylko bywa słuchana z nieuzasadnionym brakiem zaufania. Ona wchodzi na terytorium, gdzie cicha konstytucja świata teorii została już dawno napisana w taki sposób, by w ogóle się z nią nie kojarzyć. Lovibond bezlitośnie rozszerza tę diagnozę, dowodząc, że kobiety nie są tylko gorzej słyszane, lecz także znacznie gorzej wyobrażane jako autorytatywne źródła teorii. Rynek wiarygodności jest tutaj od samego początku całkowicie zmonopolizowany. Mężczyźni otrzymują potężny epistemiczny kredyt obrotowy jeszcze przed wypowiedzeniem pierwszego zdania. Kobiety natomiast muszą nieustannie finansować własną obecność, płacąc za nią lichwiarsko drogie odsetki samouzasadniania. Wchodzimy w sam środek filozofii Iris Murdoch. Jej projekt był precyzyjnie wymierzony przeciwko nowoczesnemu mitowi suwerennej woli. Murdoch nie ufała obrazowi człowieka jako istoty samostanowiącej. Sądziła, że moralność zaczyna się wcześniej, sięga głębiej i operuje o wiele ciszej. Zaczyna się od tego, jak w ogóle postrzegamy otaczający nas świat. Zależy to od naszej zdolności do odsunięcia własnych fantazji, urazów i projekcji. Dlatego centralnym terminem jej etyki staje się uwaga, czyli sprawiedliwe i kochające spojrzenie ku jednostkowej rzeczywistości. Jednocześnie analitycy zaznaczają pewien mankament jej dziedzictwa. Murdoch pozostała myślicielką skupioną na relacjach osobistych. Nie rozwinęła kierunku instytucjonalnego. Jej etyka widzenia słabiej dostrzega to, że warunki naszego spojrzenia są społecznie stratyfikowane. Nie każdy wchodzi na moralną scenę z identycznym bagażem symbolicznego uprzywilejowania. Dlatego to, co u Murdoch pozostaje dramatem jednostkowego ego, u Lovibond staje się dramatem instytucjonalnie dystrybuowanej wiarygodności. Najgłębsza polemika z filozofią Iris Murdoch nie dotyczy tego, czy uwaga stanowi autonomiczną wartość. Spór toczy się o to, komu i w jakim układzie społecznym można jeszcze zalecać odjałowienie. Postulat dekreacji przejęty od Simone Weil stanowi najbardziej radykalny element tej tradycji. Dekreacja, czyli duchowa praca polegająca na demontażu samocentrycznego aparatu percepcji, nie oznacza banalnej skromności. W słowniku Murdoch odpowiada temu unselfing, który można nazwać ograniczeniem uzurpacji podmiotu wobec rzeczywistości. Lecz właśnie tutaj Sabina Lovibond wprowadza korektę o sejsmicznej sile rażenia. Badaczka pyta, komu dokładnie proponuje się ten bolesny zabieg. Kobiety Zachodu przez stulecia były socjalizowane do tego, aby ich ja pozostawało wtórne, relacyjne i służebne. Na takim tle metafizyka dekreacji może łatwo stać się szlachetną nazwą dla starego obyczaju podporządkowania. Stanowi ona wówczas estetyczne alibi dla instytucjonalnej ślepoty. Sabina Lovibond proponuje odczytywać etykę racjonalistyczną poprzez dwa fundamentalne wymiary. Pierwszym z nich jest dyscyplina, rozumiana jako surowa zdolność do uznawania zewnętrznego autorytetu. Drugim biegunem pozostaje autonomia, czyli intelektualna gotowość do krytycznej rewizji zastanych norm. Lovibond precyzyjnie oskarża Iris Murdoch o niebezpieczne zaburzenie tych proporcji, ponieważ brytyjska filozofka wyraźnie faworyzuje dyscyplinę. Problem polega jednak na tym, że moralny kapitał dyscypliny przynosi skrajnie różne zyski w zależności od tego, kto nim obraca. Dla podmiotów historycznie uprzywilejowanych bywa ona zbawienną terapią przeciwko arogancji. Natomiast dla grup marginalizowanych ta sama dyscyplina staje się toksyczną instrukcją samoograniczenia. Dochodzimy w ten sposób do jednej z najbardziej drażliwych kategorii w całym materiale. Mowa o kobiecym masochizmie, rozumianym nie psychologicznie, lecz jako społecznie produkowana inwestycja afektywna w cudzy autorytet. W interpretacji Lovibond kobieta nie jest wyłącznie zewnętrznie deprecjonowana. Bywa systematycznie uczona współudziału w mechanizmie, który ją samą epistemicznie decentruje. To zjawisko Lovibond nazywa maskulinistycznym paktem, który stanowi fundament naszej kultury intelektualnej. Kobieta rezygnuje z części własnej suwerenności poznawczej, aby współtworzyć scenę, na której mężczyzna występuje jako pełnoprawny nosiciel logosu. Jest to bezwzględny mechanizm redystrybucji epistemicznego kapitału. Chodzi w tym postulacie o to, by mistrz przestał być wreszcie obiektem ślepej fascynacji. Powinien on zacząć być po prostu rzetelnym partnerem w rygorystycznym, przejrzystym obiegu racji. Tam, gdzie pojawia się niekontrolowany kult mistrza, wcześniej czy później pojawia się także jego nieodłączny cień, czyli zwykły szarlatan. Lovibond idzie w swojej analizie o krok dalej, zadając pytanie znacznie bardziej niepokojące. Pyta ona, czy sama struktura mistrzostwa, jeśli pozostaje erotycznie nasycona, nie jest już w istocie połową drogi do symbolicznego zniewolenia. Współczesna krytyczna recepcja tekstów Murdoch częściowo potwierdza ten rewizjonistyczny kierunek myślenia. Nowsze opracowania wcale nie odrzucają jej fundamentalnego pojęcia uwagi, ale próbują je konsekwentnie odprywatyzować i odmistyfikować. Przesuwają one wyraźnie akcent z pionowej relacji uczeń-mistrz ku temu, co moglibyśmy nazwać horyzontalną republiką uzasadnienia. To nie jest przelotny kaprys późnej akademii, lecz twarda konieczność metodologiczna naszych czasów. Świat, który wreszcie uznał istnienie systemowej niesprawiedliwości epistemicznej, nie może już dłużej bezkrytycznie czcić formacji opartej wyłącznie na charyzmie i ślepej lojalności. Musi on bezwzględnie żądać transparentnych procedur poznawczej wzajemności i ostatecznego demontażu symbolicznych monopoli. W przeciwnym razie nasza filozofia zostanie zredukowana do eleganckiej technologii dominacji, a uniwersalność okaże się najskuteczniejszym brandem męskiej samoafirmacji. Murdoch miała absolutną rację, gdy twierdziła, że człowiek jest istotą naturalnie skłonną do narcystycznego zafałszowania świata. Lecz Lovibond ma rację jeszcze bardziej dotkliwą, gdy z chirurgiczną precyzją pokazuje, że samo wezwanie do pokory nie rozkłada się w naszym społeczeństwie symetrycznie. Jeśli nie rozróżnimy tych dwóch skrajnie odmiennych sytuacji, otrzymamy moralność pozornie wzniosłą, a w praktyce gładko kompatybilną z reprodukcją systemowego podporządkowania. Prawda nie musi być przez nas porzucona na rzecz relatywizmu, musi ona tylko zostać raz na zawsze wyjęta z toksycznego obiegu hołdu. To jest zadanie nie tylko ściśle feministyczne, ale wręcz ustrojowe dla całej naszej wspólnoty poznawczej. Prawda nie jest własnością, którą można dziedziczyć w ramach intelektualnych rodowodów, lecz procesem nieustannego kwestionowania tego, kto ma prawo ją wypowiadać. Czy jesteśmy gotowi porzucić blask fałszywych słońc, by wreszcie spojrzeć na świat bez pośrednictwa męskich autorytetów? Być może dopiero w chłodnym świetle horyzontalnej wspólnoty odkryjemy, że największą przeszkodą w poznaniu nie jest brak wiedzy, lecz nasza własna tęsknota za byciem prowadzonym za rękę.